I na koniec to, co najważniejsze. Pomyślałem, że dziś podzielę się z wami zagadnieniem, które nazwałem życie z wiary. Życie z wiary. Kiedy rozmyślałem o tej myśli, o tym przesłaniu, o tych trzech słowach życie z wiary, pomyślałem sobie tak. Moim zadaniem jest zrobić to, co możliwe. I pisząc, napisałem sobie, czyli, pytajnik, co? Zaufać Bogu, że On troszczy się o to, co niemożliwe. Amen? Moim zadaniem jest zrobić to, co możliwe, czyli zaufać Bogu, że On troszczy się o to, co niemożliwe. Bo rolą wiary w moim życiu i w życiu każdego z nas, w życiu nas wszystkich, jest pozbawić, osłabić pojawiające się zwątpienia, sprawić, by moja modlitwa była skuteczna, by moje kroki były niezachwiane, dać mi pewność, wiara daje mi taką pewność, że Syn Boży, mój Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, nawet jeśli nikt inny by tego nie robił, bo będzie mi przeciwny i ma swoje zdanie na mój temat, to Syn Boży wstawia się za mną w niebiosach. I to jest dla mnie the best, najważniejsze, co mnie najbardziej cieszy i za co dziękuję Panu Bogu z całego mojego serca. A więc zachęcam, nie rozsypujmy się na kawałki. Idźmy do komory i módlmy się. Nie chowajmy się gdzieś załamani i sfrustrowani, lecz walczmy. Bo ludzie wiary to wcale nie ci, którzy nigdy nie przegrali żadnej bitwy. Człowiek wiary to ktoś, kto nigdy się nie poddaje. To jest różnica. Człowiek wiary wie, że Bóg ma zawsze ostatnie słowo. I znalazłem takie zdanie, to cytat. Wiara nie sprawia, że wszystko jest łatwe, ale sprawia, że wszystko jest możliwe. Uchwyciłem się tego zdania. Wiara nie sprawia, że wszystko jest łatwe, ale sprawia, że wszystko jest możliwe. Że wszystko może się wydarzyć. W Rzymian 1:17 czytamy, to jest tłumaczenie słowo życia. W niej Bóg objawił swoje usprawiedliwienie z wiary, chodzi o Ewangelię, która jest mocą. A więc w niej Bóg objawił swoje usprawiedliwienie z wiary ku wierze. Jak mówi Pismo, sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze. Rzymian 10, 2 wiersze, 6 i 8. A usprawiedliwienie jest z wiary. Tak? I 8 werset. Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Kiedyś przetłumaczyliśmy z żoną pewne fragmenty z listu do Rzymian i w tłumaczeniu, parafrazie, jak słowo życia, amerykańskiej parafrazie, The Message, brzmi ten werset ósmy tak. Słowo, które zbawia, jest tutaj, tak blisko jak język w twoich ustach, tak blisko jak serce w twojej piersi. Słowo, które zbawia, jest tutaj. Słowo wiary. A więc potrzebujemy wiary nie tylko do tego, by wytrwać, ale również do tego, by żyć duchowo. By żyć, ogłaszać, walczyć, toczyć dobry bój wiary. Jezus powiedział, zaprawdę mówię wam, jeśli ktoś powie tej górze, powstań i rzuć się do morza i nie będzie przy tym żadnego wątpienia w jego sercu, czyli będzie wierzył z całego serca, że spełni się to, czego żąda, tak się stanie. A więc chcę dziś zachęcić was krótkimi myślami skrótowymi myślami, które coś nam pokażą, w zrozumiałym języku chcę to przekazać, abyśmy wiedzieli, jaką postawę powinniśmy przyjąć. Przemawiajmy głosem pełnym wiary do trudnych sytuacji w naszym życiu, do przytłaczających nas problemów rodzinnych, do chorób, które się pojawiają. Ja was zachęcam i nie nauczam niczego fałszywego. Przemawiajmy do komórek nowotworowych, aby umarły. Przemawiajmy z wiarą w naszych sercach, aby uschły jak drzewo figowe. Nazywajmy po imieniu nasze góry i przemawiajmy do nich w imieniu Jezusa, nakazując im, aby ustąpiły. Amen. W liście do Rzymian czytamy, że blisko jest słowo wiary, jest ono w naszych ustach i w naszych sercach. To słowo jakby uaktywnia Boga, by działał dla nas. Kiedy zaczynamy wypowiadać słowa wiary, to Bóg zaczyna przesuwać góry i porusza zasoby niebiańskie, aby stanęły w naszej obronie. I to jest piękne. I ten skuteczny sposób wiary jest bardzo pięknie ukazany w historii, przywołam tą historię, opisanej w pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale. Za chwilę odniesiemy się do krótkich wersetów z tego fragmentu, a ja tylko nawiążę, o co chodzi w tym 17 rozdziale. Jest tutaj opis życia proroka Eliasza. On odważnie przyszedł do króla Achaba i powiedział jako prorok, że Bóg Izraela, któremu służę, mówi, że w ciągu najbliższych lat nie będzie ani rosy, ani deszczu, dopóki nie oznajmie inaczej. Naraził się. A więc Pan powiedział mu: odejdź na ustronne miejsce. Ukryj się gdzieś nad Jordanem, przy potoku Kerit. Schowaj się, a ja będę się o ciebie troszczył. I Eliasz musiał uchwycić się wiarą tego, co Bóg mu powiedział. I Bóg obiecał, że kruki będą przynosiły mu pożywienie. A z potoku Kerit będzie pił codziennie świeżą wodę. I tak Bóg się troszczył o Eliasza, ale przyszedł czas, bo była susza, że potok wyschnął, nie było już wody. I wtedy Bóg powiedział do Eliasza: idź teraz, przenieś się w pewne miejsce do Sarepty i tam będzie wdowa, kobieta, która się o ciebie zatroszczy. Wiecie, to wszystko by było cudowne, gdyby nie było w tym takich tajemnic i takich trudności, które się napotykało, gdy Eliasz szedł i zaczął wykonywać to, co Bóg mu kazał. Bo to gdy przyszedł do Sarepty i spotkał tą wdowę i powiedział do niej: przynieś mi trochę wody, przynieś mi kawałek chleba, to okazało się, że ta kobieta nic nie ma. Że ona jest na krawędzi śmierci głodowej. Że ma tylko garść mąki i ma trochę wody, oliwy. I powiedziała jemu: słuchaj człowieku, jak ja upiekę ten placek dla ciebie i dam ci z tej oliwy go zjeść, to nic innego mi i mojemu synowi nie pozostanie, jak tylko umrzeć i powąchać kwiaty od dołu. I wtedy Eliasz powiedział jej: słuchaj, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Idź i piec placki. Lej oliwę i jej nie zabraknie. I okazało się, że Bóg uczynił cud. Ale później, jak to w życiu, zachorował jej syn. A więc oglądała jeden cud i oto nagle zmierzyła się z wyzwaniem, zachorowało jej dziecko i umarło. I mówi: no mężu Boży, no popatrz, co się stało, jakie nieszczęście spadło na mnie, na wdowę, już nawet dziecka nie mam. Eliasz mówi: nie martw się, pokaż, gdzie on jest. Biblia mówi, że poszedł, położył się obok niego, zaczął się modlić, zaczął błagać Pana i Pan przywrócił mu życie. Życie, dlaczego o tym mówię? Bo naszym tematem jest życie z wiary. w naszych zmaganiach, w naszych wyzwaniach, w naszych doświadczeniach. Przyjrzyjmy się temu, co tam się działo. Jakie myśli możemy wyłuskać z tego tekstu? Nie czytałem go cały, bo jest bardzo długi, tylko wspomniałem na pewne fragmenty. Po pierwsze, z tego tekstu wynika, że wiara musi być oparta na słowie od Boga. Inaczej, współcześnie mówiąc, musi być oparta na Bożym Słowie. Pierwsza Księga Królewska 17:8 czytamy i wtedy doszło go takie słowo Pana. Co to znaczy? Usłyszał od Boga. Usłyszał od Pana. Doszło go słowo od Pana. Dlatego na naszym zjeździe, który mieliśmy, tak mocno podkreślaliśmy, abyśmy trwali w słowie. Abyśmy byli ludźmi, którzy kochają słowo. Abyśmy wzrastali w słowie. Nawet się pojawiła taka myśl, takie pytanie, czy by nie zrobić dla nas, dla zboru od nowego roku, taki plan indywidualnego czytania Bożego Słowa przez nas wszystkich. Gdzie będziemy każdego dnia czytać sobie wszyscy razem jakiś fragment i niech dochodzi do nas słowo od Pana. Amen. Prorok zaczął działać zgodnie z Bożym poleceniem. Uwierzył w słowo, podjął działanie i przemówił zgodnie z nim. Bo wiara, chciałbym, abyśmy zapamiętali te myśli, może one są skrótowe, ale jasne i wyraźne. Wiara to nie działanie w oparciu o instynkt czy wyobraźnię. Bo instynkt nasz, czy nasza wyobraźnia wiele razy wymyka się spod kontroli. Wiara musi być oparta na fakcie, że Pan powiedział, że Bóg mówi i że On nie kłamie i że nie prowadzi nas do ślepego zaułka. Wiara to nie naukowe obliczania czy matematyczne kalkulacje. Bóg nie zmienia swojego zdania. On jest strażnikiem prawdy. Amen? On jest strażnikiem prawdy. Wiernym świadkiem. Nie mającym w sobie równych liderem, wodzem, miłosiernym, najwyższym kapłanem. A co najważniejsze, potężnym Bogiem. Jeśli Bóg powiedział, to tak będzie. On to uczyni, a my możemy śmiało ogłaszać to z dachu naszego domu. Halleluja. Kiedy trwamy w tym słowie i Bóg do nas mówi i daje nam obietnice, możemy śmiało się tych obietnic uchwycić. I nie tylko o nich wiemy, ale opieramy nasze życie na słowie, które Pan nam dał. Po drugie, wiara musi być poparta czynami. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, 10 werset. Wstał więc i poszedł. Taki tekst. A ileż on mówi, ileż ma w sobie treści, ileż ma w sobie przesłania, że kiedy Bóg mu powiedział, idź na potok Kerit, to Eliasz nie kalkulował, co tam będę jadł, jak ja tam przeżyję, czy będę miał czystą wodę, czy będzie się gdzie wyspać, czy będę miał jakąś podusię pod głowę, czy nie będę narażony na drapieżniki nocą. Posyła mnie do jakiejś jaskini, do jakiejś jamy i mówi, tam będę się o ciebie troszczył. A więc on w oparciu o to, co Bóg mu powiedział, on wstał i poszedł. Wstał i poszedł. W oparciu o Boże Słowo, które mamy, możemy śmiało działać. Działać w oparciu o słowo, które Bóg posyła do nas. To jest wiara. W co wierzysz, będzie odzwierciedlało może inaczej to powiem. W co wierzysz, będzie odzwierciedlane przez to, jak się zachowujesz. Jeszcze raz. To, w co wierzysz, będzie odzwierciedlane w moim życiu przez to, jak się zachowuję. Czyli jak mówię, jak postępuję, jak się wyrażam. Noe uwierzył, że nadchodzi potop. Dlatego zaczął budować arkę. Nie było w ogóle deszczu. Miriam uwierzyła, że Bóg ma plan dla jej syna Mojżesza i zaczęła robić koszyk dla niego. Miriam? Pomyliłem? Mama Mojżesza, jak miała na imię? Miriam, tak? Siostra była, to siostra robiła koszyk, tak? Ktoś robił koszyk. W każdym razie robili koszyk i Miriam postanowiła uratować to dziecko. Tak? Czy tak nie jest w Biblii? Jest. Była to Miriam? To co mi tu wciskacie? Miriam. A więc Miriam wzięła ten koszyk, położyła na wodzie i wierzyła, że Mojżesz jest przeznaczeniem od Boga i że będzie uratowany. Jak to się stanie, nie interesuje mnie, to wiem, że Bóg się o to zatroszczy. Dawid, gdy słyszał złorzeczenie wojownika Goliata, zaczął wybierać kamyki do swojej procy. Myślę, ktoś to tego gada pokona. No tak sobie pozwala. Czy nie może się ktoś z nim rozprawić? Czy nie może ktoś mu dać popalić? Wszyscy się go boją. A Dawid gdy usłyszał, nie kalkulował, wybiorę sobie parę kamyków i spotkam się z gościem. Jezus, nim cokolwiek uczynił, to w świątyni ogłosił, Duch Pana nade mną, oto namaścił mnie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Ktoś powiedział takie zdanie. O wspaniałym zakończeniu czyjegoś życia możemy powiedzieć nie na podstawie tego, ile wiedzy posiadał, lecz ile dokonał. Piękne zdanie. Jeszcze raz powiem, aby nad grobem to powtarzać. O wspaniałym zakończeniu czyjegoś życia możemy powiedzieć nie na podstawie, ile wiedzy posiada. Taką ma wielką głowę. Zresztą Biblia nas ostrzega, że wiedza nadyma. Tak? Jest pożywką dla pychy. Oczywiście mamy mieć wiedzę. Mamy się uczyć. Mamy poznawać. Ale o wiele ważniejsze jest od tego, co robimy. Ile dokonujemy. To stwierdzenie potwierdza, że wiara powinna pociągać za sobą pozytywne działania. A więc powiem tak. Nie siedźmy w miejscu. Róbmy coś. Działajmy. W oparciu o wiarę. Trzecia myśl skrótowa. Wiara nie może dać się zniechęcić przez trudności, które stają na jej drodze. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, 12 wiersz. Lecz ona odpowiedziała, jak żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa. Potem pójdę, przyrządzę dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Tak naprawdę to był jej ostatni posiłek. Nic więcej nie miała. Nic. Ani kropli oliwy, ani odrobiny mąki. I znów sprowokuję i powiem tak. Przeciwności losu wcale nie są naszymi największymi rywalami czy wrogami. Chociażby na bazie tej historii, tej opowieści. Największym naszym przeciwnikiem może być moja negatywna postawa. Trudności i wyzwania możemy postrzegać jako okazję daną nam po to, by Bóg mógł okazać swoją chwałę. Ależ mi się to podoba. Trudności i wyzwania możemy postrzegać jako okazję daną nam po to, by Bóg mógł okazać swoją chwałę. Często źle oceniamy sytuację, wydając wyrok, że to się nie uda, że nie ma szans. Mówimy, że to patowa sytuacja. A Bóg w tym samym czasie widzi to jednak zupełnie inaczej. On sięga wzrokiem o wiele dalej i to, co dla nas stanowi problem, dla niego jest to sposób, czy jest to okoliczność, aby okazać rozwiązanie, aby pokonać przeszkodę. Pewność, z jaką Eliasz stanął naprzeciwko wdowy, po prostu nie ugiął się ani troszkę pod wpływem tego, co usłyszał. No, użyjmy wyobraźni. Pan nam powiedział, mamy iść do tej wdowy, ona ma nas nakarmić, ma się o nas zatroszczyć, wreszcie jest ona, spotykamy ją, mówimy, tutaj przyszedłem, jestem głodny. Może to jej nie powiedział, Pan mi tak powiedział, ale mówi, przynieś mi wodę, przynieś mi jedzenie. A ona mówi, nic nie mam. Czy nie usiedliśmy, nie zaczęlibyśmy kalkulować, czy rzeczywiście Pana słyszeliśmy? A może to były moje emocje? A może to diabeł mi coś podszepnął? Jak wiemy z tej historii, ten posiłek wcale nie okazał się ostatnim, lecz na skutek posłuszeństwa wobec słowa Pana wszyscy byli świadkiem cudu i nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Znacie, jak Pan Jezus kazał przynieść to, co jest do jedzenia, aby nakarmić 5000 ludzi, mężczyzn. Ludzi było dużo więcej. Przynieśli 5 chlebów i 2 ryby. I Pan Jezus mówi, idźcie i roznieście to. I dajcie. Co czuli wtedy uczniowie? Co czuli apostołowie, którzy szli każdy, wiecie, ich było 12, a więc podzielili te wszystkie chleby na 12 osób, tak? Rozmamlali te rybki 2. Każdy dostał odrobinę rybki do ręki, tak? Trochę chlebka i idziesz i ktoś bierze. Nic nie ubyło. Idzie, bierze rybę. Nic nie ubyło. Ja sobie wyobrażam, jak ci uczniowie nagle dostali powera. Idzie do drugiego, ten bierze. Nic nie ubyło. Jest tyle samo. Idą dalej. 100, 200, 1000, 5000, 8000 i ciągle jest tyle samo. Abraham Lincoln ogłosił kiedyś. Za chmurami zawsze świeci słońce. Za chmurami zawsze świeci słońce. Co chcę powiedzieć? Nie bądź zniechęcony ciemnością. Nadchodzi poranek. Trudne chwile niedługo się skończą. Nadchodzi nowy dzień. Powiedz to przez wiarę z radością i przyjmij to do wiadomości, że Bóg jest po naszej stronie, który jest wierny, dobry, który się o nas troszczy i nigdy nas nie zostawi. Nawet w najtrudniejszej sytuacji. I ostatnia myśl. Wiara wyznaje, że stawia wszystko na Boga, bo wierzy, że On nie zawiedzie. Pierwsza Księga Królewska 17:14. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garncu nie wyczerpie się. Oliwy w bańce nie zabraknie. Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Widzimy tu test dotyczących 2 osób. Wdowy i Boga. Kobieta przeszła próbę wiary, a Bóg wierność wobec danego przez siebie słowa. Chwała Panu, obaj zdali go na przysłowiową piątkę. No tak parafrazuję sobie, tak fajnie to brzmi, obrazowo. Ta samotna matka podjęła ryzyko i postawiła wszystko na Pana. Albo Bóg zadziała, albo ona i jej syn za niedługo będą mieli pogrzeb. Wóz albo przewóz. Wiecie, że ona dała ten placek Eliaszowi, upieczony z tej reszty oliwy. Nic dla siebie nie zostawiła. Postawiła wszystko na Boga. I wiecie, jak brzmi ta dobra, pozytywna myśl? On jej nie zawiódł. Bóg jej nie zawiódł. Tak mówi moja Biblia, że Bóg jej nie zawiódł. Dotrzymał obietnicy. Jego zaopatrzenie nadeszło. Bóg nie boi się prób. Ktoś powiedział, on zawsze dobrze wypada na testach. Halleluja. Zawsze, kiedy przechodzimy przez doświadczenia w naszym życiu, choroby w naszym życiu, trudności w naszym życiu, kiedy łapiemy się Boga, kiedy trzymamy się kurczowo Go całym naszym sercem, kiedy eliminujemy nasze ludzkie odruchy, narzekania i zwątpienia, to nie tylko siebie stawiamy jakby w miejscu próby. Także jakby Bóg, nasz wszechmocny Pan, jest poddawany próbie. Może to brzmi tak ideologicznie, jakoś dziwnie, ale tak jest. Oto razem stoimy w zmaganiu, w tej dolinie doświadczenia przed tym testem, tą próbą, którą przechodzimy. To określenie, on zawsze dobrze wypada na testach, to jest nie inne stwierdzenie, jak Bóg zawsze zwycięża. Bóg zawsze jest wierny. Bóg zawsze zaopatruje. Pan zawsze się pochyli nad nami. Powiedział, nigdy Ciebie nie zostawię. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Ja chcę tak żyć. Ja chcę tak budzić się rano i wiedzieć, że On się o mnie troszczy, że On otacza mnie swoimi rękami, że On będzie mnie prowadził, że On mi pokaże drogę, której może jeszcze nie znam, która jest dla mnie ogromną tajemnicą, że On da mi przejść doświadczenia, które na mnie spadają, trudności, które mnie dotykają, choroby moich bliskich, które mnie dotykają. Nie wiem, jak bardzo emocjonalni jesteście, jak bardzo przeżywacie to, co przeżywają inni, ale ja to bardzo przeżywam. Ja to bardzo przeżywam, moja żona wie. Kiedy w niedzielę dowiedziałem się, tu stała Ilona w kolejce do pastora Abrahama do modlitwy, pytam się, jak po twoim urlopie, jak po wczasach. Widziałem zdjęcia gdzieś tam na Facebooku, że z dziećmi była na plaży, bawiła się, wróciła właśnie. Pytam się, jak po urlopie? Ona mówi, no świetny, urlop był wspaniały, wypoczęliśmy, ale jestem bardzo chora. Ja mówię, co się stało? We wtorek mam bardzo poważną operację. Zdiagnozowano nowotwora narządów kobiecych. Nie mogłem się otrząsnąć do wieczora. Nie wiem, jak wy to przeżywacie. Braci i siostry w Chrystusie, którzy przechodzą przez cierpienie, przez ból, przez chorobę. Czy tak, musi pan coś zrobić z tym. Dlatego byliśmy cały czas w kontakcie. Tak samo Romana przeżywam. Przeżywamy razem z Gosią. Stoimy razem z nimi bezustannie, pytając co, jak, co się dzieje. Modląc się, że Bóg da zwycięstwo. Bo wiara nie sprawia, że wszystko jest łatwe, ale sprawia, że wszystko jest możliwe. Że wszystko może się wydarzyć. Że Bóg nie zawiedzie. Że On przechodzi testy zwycięsko. I my powinniśmy skleić się z Nim i powiedzieć, ja też przejdę moje testy zwycięsko, bo mój Pan jest ze mną. Bo mój Bóg jest ze mną. Powstańmy na koniec. Tobie, Panie, wszelka chwała. Panie, dziękujemy Ci, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że żyjemy z wiary. Że wszystko, co mamy, co przeżywamy, czego doświadczamy, jest oparte na wierze i zaufaniu Tobie. Panie, dziękujemy Ci, że przeniosłeś nas z tego myślenia, że wiara to denominacja, kościół, religia, wyznanie. Dziękujemy Ci, że nie musimy myśleć tymi kategoriami. Dziękuję Ci, że możemy myśleć kategoriami zaufania, że wiara to jest ufność Bogu. To jest poleganie na tym, że On jest ze mną, że On się zatroszczy, że On jest ten sam, jaki był dla wdowy w Sarepcie, że On jest ten sam, jaki był dla Eliasza, który był nad potokiem Kerit, że jest ten sam, że On jest wierny, że On się troszczy, że jeśli daje nam słowo, to jest wierny temu słowu. Że jeśli mówi do nas coś, to uczyni. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam tak wiele obietnic, że one są nasze. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz dobre myśli o nas. Nie myśli o przekleństwie, ale o błogosławieństwie. Tak mówi Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że masz myśli o zdrowiu, a nie o chorobie. Dziękujemy Ci, że masz myśli o prowadzeniu, nie o zagubieniu. Dziękujemy Ci, że masz myśli o wolności, nie o niewoli i o jakimś życiu związanym. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że mówisz dziś do nas, abyśmy zakosztowali życia wiarą, abyśmy żyli wiarą całym sercem i abyśmy podążali za Tobą całym naszym życiem, Panie. I abyśmy oglądali Twoje wybawienie w naszych trudnych sytuacjach i trudnych okolicznościach życia i momentach naszego doświadczenia. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy, Panie, nasze domy, nasze rodziny, pracę zawodową, szkoły naszych dzieci. Błogosławimy konferencję pastorów, wybory naczelnego prezbitera Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Błogosławimy, Panie, wszystko, co dasz nam przeżyć w tym tygodniu. Panie, powierzamy się w Twoje ręce. A gdy przyjdą ataki na nasze życie, a gdy przyjdą presje diabła, a gdy przyjdą różnego rodzaju trudności, pomóż nam, Duchu Święty, stanąć z wiarą i powiedzieć, mój Bóg jest większy niż to, co się dzieje wokół mnie. Panie, pomóż nam zobaczyć, że za chmurami zawsze świeci słońce. I Ty jesteś tym słońcem, które świeci. Ty jesteś tym światłem, które nigdy nie gaśnie. I Ty jesteś odpowiedzią na nasze potrzeby. W imieniu Jezusa. Błogosławię moich braci, moje siostry, Kościół Twój, Panie. Błogosławię wszystko to, co będziemy mogli przeżywać, czego będziemy mogli doświadczać w najbliższych dniach. Podaj komuś dłoń, tak pobłogosław kogoś, powiedz, błogosławię Cię, droga siostro, kochany bracie, błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Pan z nami, Bóg z nami, Bóg z nami. Niech Was prowadzi Pan w tym tygodniu, niech obecność Pana wypełnia Wasze życie. Życzę błogosławieństwa w imieniu Jezusa.